Gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 15 do 22 grudnia 2023 roku. Deficyt w nowym projekcie przyszłorocznego budżetu sięga 184 miliardów złotych. Dla całego sektora finansów publicznych ma wynieść ponad 5% PKB. Dziura jest większa, bo do wydatków zaplanowanych jeszcze przez rząd Morawieckiego doszły obietnice nowego rządu w kwestii podwyżek w budżetówce i wypłaty babciowego. Aby spłacić wszystkie długi zapadające w przyszłym roku i do tego sfinansować deficyt, minister finansów będzie musiał pożyczyć rekordowe 445 miliardów złotych, z czego zresztą około 7% już zdąży. Pożyczyć. Z drugiej strony nowy projekt budżetu ciągle zakłada, że NBP wpłaci do niego 6 miliardów złotych ze swojego zysku, chociaż jest raczej pewne, że tego zysku w tym roku nie będzie. Uwzględniając to wszystko, do pożyczenia na rynkach w przyszłym roku pozostało jeszcze około 420 miliardów złotych. Na szczęście sprzyja nam dobra koniunktura na rynkach światowych, polskie obligacje drożeją. Rentowność tych dziesięcioletnich jest najniżej od marca 2022 roku i właśnie spadła poniżej 5%. Dzięki temu koszty finansowania deficytu powinny być mniejsze. Z ponad 5% deficytem z pewnością wpadniemy w unijną procedurę nadmiernego deficytu, a państwa Unii właśnie dogadały się w kwestii tego, jak ona ma od nowego roku wyglądać. Kraje z deficytem powyżej 3% PKB mają go redukować o co najmniej 0,5% PKB rocznie. Jednak do tej kwoty deficytu nie będą wliczane wydatki na sprzęt wojskowy oraz koszty obsługi długu. W tak skonstruowanej ścieżce schodzenia z deficytem w dół powinniśmy się więc bez trudu utrzymać, pod warunkiem, że nasz PKB będzie rosnąć w przyzwoitym tempie. Ożywienie gospodarcze w przyszłym roku prognozują praktycznie wszyscy. PKB ma nam rosnąć co najmniej o 3%, ale w tym tygodniu, jeśli chodzi o dane makro, spotkało nas poważne rozczarowanie. Produkcja przemysłowa, zamiast się rozpędzać, znowu spadła o 0,7% w skali roku. Produkcja spadała w Polsce każdego miesiąca od lutego do września, po czym w październiku dość wyraźnie poszła w górę. Teraz zamiast kontynuacji poprawy zobaczyliśmy powrót do spadków. Przy okazji GUS podał też, że średnia płaca w firmach urosła o 11,8% i wynosi dokładnie 7670 zł i 19 groszy brutto, czyli blisko 5400 zł na rękę. Przy inflacji na poziomie 6,6% średnie płace realnie rosną o blisko 5%. Trzeba jednak pamiętać, że dane za listopad są nieco podkręcone w górę przez wypłaty nagród z okazji Dnia Górnika w kopalniach, a także wypłaty premii kwartalnych i świątecznych także w innych firmach. Polska złożyła w ostatni piątek wniosek o pierwszą część środków z Funduszy Odbudowy. Chodzi o niemal 7 miliardów euro. Nie należy tego mylić z zaliczką w wysokości 5 miliardów euro, którą Unia zatwierdziła nam już parę tygodni temu. Aby otrzymać zaliczkę, nie trzeba spełniać żadnych warunków ani realizować żadnych kamieni milowych. Ze złożonym teraz wnioskiem o 6 miliardów 900 milionów euro jest już inaczej. Skoro składamy wniosek o normalną część funduszy niebędącą zaliczką, to wkrótce powinniśmy mieć zrealizowane wszystkie kluczowe kamienie milowe, wymienione w naszym krajowym planie odbudowy, a na razie tego nie osiągnęliśmy. Wśród nich te najważniejsze dotyczą naprawy sądownictwa w Polsce, a Komisja Europejska dotąd twierdziła, że należy to zrobić za pomocą nowej ustawy. Z kolei, aby taka ustawa weszła w życie, potrzebna jest nie tylko praca rządu i Sejmu, ale także współpraca prezydenta. W tym kontekście ważny jest list prezydenta Andrzeja Dudy do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, napisany przy okazji prac Sejmu nad uchwałą w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent pisze w nim wyraźnie, że nie zamierza zgadzać się na jakiekolwiek podważanie statusu sędziów, których powołał i że są oni nieusuwalni. Takie stanowisko oznacza, że prezydent RP raczej nie będzie skłonny podpisywać ustaw, które miałyby zrealizować tak zwane kamienie milowe, związane z KPO i unijnymi funduszami odbudowy. Jednym z najważniejszych wśród tych kamieni jest bowiem umożliwienie przeprowadzania tak zwanych testów niezawisłości, pozwalających na kwestionowanie statusu sędziów powołanych z udziałem nowej KRS. Jeśli więc rząd Donalda Tuska chce w miarę szybko zrealizować te kamienie, to będzie musiał wymyślić na to jakiś inny sposób, przekonując Komisję Europejską, Europejską, że nowa ustawa w tej sprawie nie jest konieczna. Komisja w swoich stanowiskach wspomina o osiąganiu kamieni w zadowalający sposób, a to określenie można interpretować różnie, w zależności od woli politycznej. Budżet polskiego KPO to łącznie 59 miliardów 800 milionów euro, czyli około 260 miliardów złotych. Niewykluczone, że ceny energii elektrycznej i gazu będą w Polsce zamrożone nie tylko do końca czerwca, ale też w drugiej połowie 2024 roku. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że rząd będzie podejmować decyzje na ten temat po zakończeniu pierwszego kwartału przyszłego roku. Rząd w kwestii mrożenia cen prądu gazu ma dylemat, ponieważ z jednej strony zakończenie odgórnego ustalania cen i przejście na taryfy, ogłoszone niedawno przez Urząd Regulacji Energetyki, będzie oznaczać wzrost kosztu prądu i gazu w lipcu o około 50%, co będzie ryzykowne z politycznego punktu widzenia, a do tego natychmiast podniesie inflację o parę punktów procentowych. Według niektórych ekonomistów nawet o 3 punkty procentowe. W efekcie pod koniec przyszłego roku inflacja mogłaby sięgać ponad 8%, czyli być wyższa niż dziś. Z drugiej strony mrożenie cen prądu i gazu to spory koszt. Budżet musi bowiem wypłacać producentom rekompensaty z tytułu utraconej części przychodów. Ponadto do stopniowego wycofywania się z takiej interwencji na rynku zachęca nas, i nie tylko nas, Komisja Europejska. Gdybyśmy chcieli zacząć wyraźniej redukować deficyt budżetowy, to taka rezygnacja z mrożenia cen bardzo by się przydała. Do wyboru jest też kompromisowy wariant pośredni, czyli utrzymanie mrożenia cen, ale na poziomie nieco wyższym od obecnego. Wtedy gospodarstwa domowe otrzymują podwyżkę opłat, ale lekką i do zniesienia, a koszty całego programu po stronie budżetu stają się mniejsze. To było Ekonomicznie in Brief.